Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Juliusz Vern, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Odcinek drugi.
Do miliona diabłów. Brakuje tylko, aby ci ludzie byli ludożercami.
Uspokój się, przyjacielu. Przecież jeszcze nie jesteśmy narożnie.
To prawda, że nie narożnie, ale z pewnością w piecu. Tak tu ciemno. Na szczęście mam mój nóż przy sobie, a widzę jeszcze tyle, że użyć go potrafię w potrzebie. Pierwszy z tych zbójów, który się zbliży do mnie, to...
Ned! Nie narażaj nas wszystkich tą przedwczesną gwałtownością. Kto wie, czy nas nie podsłuchują. Lepiej starajmy się dowiedzieć, gdzie jesteśmy.
Nareszcie coś widać.
Niemniej jednak położenie nasze ciągle jest ciemne.
Cierpliwości!
Oświetlenie kajuty pozwoliło obejrzeć ją w najdrobniejszych szczegółach. Nic w niej nie było prócz stołu i pięciu stołków. Drzwi ukryte musiały być hermetycznie zamknięte. Żaden szmer nie dochodził do naszych uszu. Wszystko zdawało się martwym wewnątrz tego statku. Czy posuwał się on naprzód? Czy był na powierzchni oceanu, czy też zanurzył się w jego głębiach? Odgadnąć tego nie mogłem.
Meda sala talek ad od.
Sad, paka, taka.
Dwaj nieznajomi mieli na głowach berety z futra wydry morskiej. Odzież zaś z jakiejś tkaniny szczególnej, która dobrze odznaczała ich postać i pozwalała na wielką swobodę ruchów. Wyższy z nich, widocznie dowódca statku, przypatrywał nam się z nadzwyczajną uwagą.
Niech opowiedzą naszą historię. Może ci panowie pochwycą choć niektóre wyrazy z tego.
Rozpocząłem więc opowiadanie naszych przygód, bardzo pomału i dobitnie, nie opuszczając najmniejszego szczegółu. Człowiek z oczami łagodnymi i spokojnymi słuchał mnie cierpliwie i z widoczną uwagą. Lecz z twarzy jego nie można było wyczytać, czy zrozumiał moje opowiadanie. Gdy skończyłem, nie wyrzekł ani słowa.
Gdyby pozwolili, to ja opowiedziałbym rzecz całą po niemiecku.
Ty umiesz po niemiecku?
Jak Flamandczyk, z przeproszeniem.
Mój chłopcze, zaczynaj!
Conseil spokojnym głosem po raz trzeci opowiedział nasze przygody. Lecz Niemczyzna także została bezskuteczna.
Tedy ta jako lokalac.
Kajok se talata. To niegodziwość. Mówi się do tych łotrów po francusku, po angielsku, po niemiecku, po łacinie, a żaden z nich nie chce odpowiedzieć. Można by z głodu umrzeć w tej klatce żelaznej.
Moi przyjaciele, nie trzeba tracić nadziei.
Znajdujemy się wprawdzie w nie najlepszych warunkach, ale czekajmy, aż sobie będziemy mogli wyrobić opinię o dowódcy i załodze tego statku.
Ja mam już o nich dokładną opinię. To są łotry.
Dobrze, ale z jakiego kraju?
Z kraju łotrów.
Nie wiem dlaczego, ale tak mi się zdaje, że obaj oni zrodzeni są niedaleko równika. Jest w nich coś południowego. Co do ich mowy, tej stanowczo nie rozumiem.
Czyż nie widzisz, że ci ludzie mają swój odrębny język? Język wymyślony po to, aby do rozpaczy doprowadzić biednych ludzi żądających obiadu? Przecież we wszystkich krajach świata zrozumiano by mnie, kiedybym otworzył usta, poruszył szczękami, kłapnął zębami i wargami. Czy to nie znaczy głodny jestem? Dajcie mi jeść!
O, są natury tak niedomyślne.
A to już coś. I wcale się nieźle zaczyna.
Ech, to diabła, cóż my tu możemy jeść?
Zobaczymy.
Wiemy tyle przynajmniej, że nasi gospodarze nie mają zamiaru zagłodzić nas na śmierć.
Pomiędzy potrawami, jakie nam podano, poznałem różne ryby delikatnie przyrządzone, lecz o niektórych daniach nic nie umiałem powiedzieć. A to tak dalece, że nie umiałbym powiedzieć, czy należą do królestwa zwierzęcego, czy też roślinnego. Co do nakrycia, to było i wytworne, i gustowne. Łyżki, widelce, noże, talerze miały na sobie literę otoczoną wyrazami mobilis en, in mobili, ruchome w ruchomym. Litera N była zapewne początkową głoską imienia zagadkowej osoby rozkazującej w głębinach morskich. Gdzie byliśmy? Jakaż dziwna i niepojęta siła nas niosła. Czułem, a przynajmniej zdawało mi się, że czuję, jak maszyna zanurzała się w najgłębsze warstwy morza. Wiadomo, że każdy człowiek zużywa na godzinę tlen zawarty w 100 litrach powietrza, a powietrze nasycone w tym czasie prawie taką samą ilością kwasu węglowego staje się niezdatne do oddychania. Tu nasuwa mi się pytanie, jak sobie radził z tym dowódca tego budynku pływającego? Jakiejkolwiek używał metody, to użyć jej powinien co prędzej, bo zaczęliśmy z trudem oddychać. Nagle orzeźwił nas prąd czystego powietrza. W tej samej chwili poczułem kołysanie. Statek, potwór żelazny, wypływał widocznie na powierzchnię oceanu, aby tam odetchnąć jak wieloryb. Poznałem więc sposób odświeżania powietrza na okręcie. Gdym się tymi spostrzeżeniami zajmował, Conseil i Ned zbudzili się pod wpływem wietrzyka orzeźwiającego.
Czy pan dobrze spał?
Bardzo dobrze, mój kochany. A ty, panie Nedzielandzie?
Smacznie i głęboko, panie profesorze. Ale czy nie jestem w błędzie, bo zdaje mi się, jakbym oddychał morskim powietrzem?
W rzeczy samej.
Nie wiem, która godzina, lecz zdaje mi się, że to już pora obiadu.
Powiedz raczej śniadania, mój zacny przyjacielu, bo o ile się nie mylę, wczoraj już minęło.
Co by znaczyło, że spaliśmy 24 godziny.
Wszystko jedno, czy obiad, czy też śniadanie. Mógłby je już przynieść, sługa okrętowy.
Czekajmy. Widocznie nie mają tu zamiaru głodem nas zamorzyć, bo po co by nam dawali wczoraj obiad?
Czy tylko nie mają zamiaru nas utuczyć?
Ale gdzież tam? Nie wpadliśmy przecież w ręce ludożercy.
Kto wie, czy ci ludzie nie są od dawna pozbawieni świeżego mięsa?
Pozbądź się tych myśli, panie Landzie. A co najważniejsze, nie bierz tego za punkt wyjścia do wystąpienia przeciwko naszym gospodarzom, bo to mogłoby tylko pogorszyć nasze położenie.
W każdym razie jeść mi się chce jak 100 diabłów. Czy długo zamierzają nas trzymać w tym żelaznym pudle?
Prawdę powiedziawszy, nie wiem więcej od ciebie, przyjacielu Landzie.
Ale jak pan przypuszczasz?
Przypuszczam, że przypadek uczynił nas panami ważnej tajemnicy. Jeżeli załoga tego podmorskiego statku ma interes w zachowaniu jej, a interes ten jest większy niż życie trzech ludzi, to życie nasze jest mocno narażone. W przeciwnym wypadku potwór wypuści nas na świat przy pierwszej lepszej sposobności. Trzeba zaczekać, więc czekajmy. A nie róbmy nic, dopóki nie ma co robić.
Przeciwnie, panie profesorze. Trzeba coś robić koniecznie.
Cóż więc chcesz robić?
Ocalić nas!
Z więzienia ziemskiego umknąć jest zwykle bardzo trudno, ale z podmorskiego zdaje mi się to całkiem niemożliwe.
Więc nie domyślasz się, co mają robić ludzie nie mogący ujść ze swego więzienia?
Nie, mój przyjacielu.
Tak się urządzić, aby w nim mogli pozostać.
Więc myślisz na serio o opanowaniu tego statku?
Bardzo na serio.
Nie, to być nie może.
Dlaczego nie? Możemy się przecie doczekać jakiejś przyjaznej sposobności i skorzystać z niej. Jeśli ich tu nie ma więcej niż 20 ludzi, to sądzę, że się ich nie zlękną dwaj Francuzi i jeden Kanadyjczyk.
Powstrzymaj twą niecierpliwość. Tu działać można tylko podstępem, a więc oględnie i chłodno. Daj mi słowo, że cokolwiek zajdzie, nie będziesz się gniewał.
Daję słowo, panie profesorze.
Przyznam się, że co do mnie, pomimo zapewnień harpunnika, nie udziłem się bynajmniej i nie spodziewałem się tych przyjaznych sposobności, o jakich myślał. Statek podmorski, tak wybornie kierowany, wymagał znacznej liczby ludzi do swojej obsługi, a więc na wypadek walki mielibyśmy do czynienia z licznymi przeciwnikami. Zresztą trzeba było najpierw, abyśmy odzyskali wolność, a myśmy byli zamknięci i nie widziałem sposobu wyjścia z celi. Jeśli dziwny dowódca tego statku chciał zachować tajemnicę, co zdawało się prawdopodobnym, to nie pozwoli nam działać swobodnie na pokładzie swojego okrętu. Jeśli zaś gwałtem nas się pozbędzie, to gdzież nas wyrzuci? Kiedy? I na jaki kawałek ziemi? Wszystkiego można było się spodziewać. I chyba tylko jeden harpunnik mógł mieć nadzieję odzyskania wolności.
Nedzielandzie! Nedzielandzie, udusisz go!
Uspokój się, panie Land. A pan, panie profesorze, chciej mnie posłuchać. Umiem zarówno dobrze po francusku, po angielsku, po niemiecku i po łacinie. Mogłem więc odpowiedzieć wam przy pierwszym widzeniu się z wami. Lecz chciałem was najpierw poznać, a potem zastanowić się. Długo się wahałem. Okoliczności postawiły was wobec człowieka, który zerwał z ludzkością. Przyszliście zakłócić moje istnienie.
Mimowolnie.
Mimowolnie? A więc Abraham Lincoln ścigał mnie mimowolnie po wszystkich morzach, a kule wasze, czy także mimowolnie, odbijały się od mego okrętu, a jegomość pan Ned Land mimowolnie uderzył w niego swoim harpunem?
Ścigając cię po morzach Oceanu Spokojnego, Abraham Lincoln był przekonany, że poluje na potężnego potwora, od którego za jaką bądź cenę wypadało ocean uwolnić.
Panie Aronnax, śmiałbyś twierdzić, że wasza fregata nie ścigałaby usilnie statku podwodnego jak potwora i nie strzelała do niego? Pojmujesz więc pan, że mam prawo traktować was jako mych nieprzyjaciół. Nic mnie do gościnności dla was nie zobowiązywało. Dosyć byłoby wywieźć was na platformę tego statku, który wam służył za schronienie, zanurzyć się w głębokościach morza i już by się zapomniało, żeście na świecie istnieli. Czy nie miałbym prawa tak uczynić?
Dziki mógłby dać sobie to prawo, ale nie człowiek cywilizowany.
Panie profesorze, ja nie jestem tym, co pan nazywasz człowiekiem cywilizowanym. Zostaniecie na moim statku, ponieważ los na niego was rzucił. Będziecie na nim swobodni, a za tę swobodę, względną zresztą, jeden wam tylko postawię warunek, którymi słowem waszym poręczycie.
Mów pan. Sądzę, że warunek ten będzie taki, jaki każdy uczciwy człowiek przyjąć może.
Być może, że wypadki nieprzewidziane zmuszą mnie zatrzymać panów w ich kajucie przez kilka godzin, a może nawet i przez kilka dni. Nie chcąc nigdy użyć gwałtu w tej okoliczności, wymagam od panów posłuszeństwa. Tak działając, oddalam od was wszelką odpowiedzialność, bo ode mnie już wtedy będzie zależało nie dać wam widzieć tego, czegoście widzieć nie powinni. Czy przyjmujecie ten warunek?
Przyjmujemy. Jednakże ośmielę się zadać panu jedno tylko pytanie.
Słucham pana.
Powiedziałeś, że będziemy zupełnie swobodni na tym statku.
Najzupełniej.
Zapytuję więc, jak rozumiesz tę swobodę?
To swoboda chodzenia, patrzenia, przyglądania się nawet wszystkiemu, co się tu dzieje, wyjąwszy niektóre przypadki.
Daruj pan, ale to jest swoboda więźnia mającego prawo chodzić po swojej celi. Tego nam za mało.
A jednak musi to wam wystarczyć.
Jak to? Więc mamy się wyrzec ujrzenia kiedyś naszej ojczyzny, naszych przyjaciół, naszych krewnych?
Tak jest. Lecz wyrzec się tego nieznośnego jarzma na ziemi, które ludzie nazywają wolnością, nie tak jest trudno, jak się zdaje.
Ja nigdy nie dam słowa na to, że nie będę chciał umknąć.
Nie żądam słowa, Nedzielandzie.
To jest okrucieństwo!
Nie. To jest łaskawość. Ocaliłem was. Wyście mnie napadli. Wyście mi przyszli wydrzeć tajemnicę. Tajemnicę mojego bytu. I mniemacie, że ja was odeślę na tę ziemię, która już więcej znać mnie nie powinna? Nigdy. Zatrzymując was, nie was, ale siebie samego ochraniam.
Tak więc dajesz nam po prostu wybór pomiędzy życiem a śmiercią?
Nie inaczej.
Moi przyjaciele, Na tak postawione twierdzenie nie ma co odpowiedzieć. Ale żadne słowo nie wiąże nas względem dowódcy tego statku.
Żadne. Teraz pozwólcie mi skończyć, co miałem powiedzieć. Znam pana, panie Aronnax. Między ulubionymi książkami znajdziesz pan i swoje dzieło. Posunąłeś się pan w nim tak daleko, jak ci na to pozwalała nauka ziemska. Lecz nie wiesz pan wszystkiego. Nie wszystko widziałeś. Pozwól sobie powiedzieć, panie profesorze, że nie pożałujesz czasu spędzonego u mnie. Odbędziesz podróż po krainie cudów. Od dnia dzisiejszego wchodzisz w nowy całkiem żywioł. Zobaczysz to, czego nie widział żaden jeszcze człowiek.
Jeżeli zerwałeś z ludzkością, przecież nie wyparłeś się uczuć ludzkich. Jesteśmy rozbitkami, przyjętymi z litości na twój pokład. Nie zapomnimy o tym. Ja z mej strony pojmuję, że jeśli dla nauki można się wyrzec wolności, to w towarzystwie pańskim będę miał ją czym zastąpić. Ostatnie jeszcze pytanie. Jak mam pana nazywać?
Dla pana jestem kapitanem Nemo. Pan zaś i pańscy towarzysze jesteście dla mnie podróżnymi na Nautilusie.
Kariat augastadoi.
A majak.
Nedzielandzie i pan, panie Conseil, znajdziecie posiłek w waszej kajucie. Udajcie się za tym człowiekiem.
Tego się nie odmawia.
A teraz, panie Aronnax, pójdziemy i my na śniadanie. Pozwól mi pan służyć sobie.
Jestem do pańskich usług, kapitanie. Zatem wszystkie te pokarmy pochodzą z morza.
Tak. Morze zaspokaja wszystkie nasze potrzeby.
Rozumiem, kapitanie, że pańskie sieci dostarczają ci ryb wybornych. Mniej pojmuję polowanie na zwierzynę wodną, lecz zupełnie nie wiem, skąd byś pan mógł mieć choćby kawałek mięsa.
To, co się tobie wydaje mięsem, panie profesorze, jest po prostu polędwicą z żółwia morskiego. Patrz, oto tu wątróbka z delfina, którą byś wziął za potrawkę z wieprzowiny. A to konfitury z anemonów morskich i nie ustępują w niczym konfiturom z najsmaczniejszych owoców. Morze nie tylko mnie karmi, ale jeszcze i odziewa. Tkaniny, które cię okrywają, robione są z włókien pewnych muszli, a ten odcień fioletowy otrzymują z aplezji, mięczaka żyjącego w Morzu Śródziemnym. Perfumy, które stoją na toalecie w twojej kajucie, są wydestylowane z roślin morskich. Twoja pościel jest z najmiększej zostery, rośliny morskiej zwanej włosiem roślinnym. Pióro, którym pisać będziesz, jest z fiszbinu, atrament cieczą wydzieloną przez sepię. Wszystko teraz mam z morza, jak kiedyś wszystko wróci do niego.
Zakochany jesteś w morzu, kapitanie.
Tak, kocham morze. Tu jestem wolny. Teraz, panie profesorze, jeśli chcesz zwiedzić Nautilusa, jestem na twoje rozkazy.
Kapitanie Nemo, ta biblioteka przyniosłaby zaszczyt niejednemu z pałaców na lądzie stałym i prawdziwie jestem zachwycony, gdy pomyślę, że ona towarzyszy ci w największych głębiach oceanu.
Te książki to jedyne węzły, jakie mnie jeszcze łączą z ziemią. Lecz świat się skończył dla mnie w dniu, w którym mój Nautilus po raz pierwszy zanurzył się pod wodę. W tym dniu zakupiłem ostatnie tomy dzieł, ostatnie broszury, ostatnie dzienniki. Te książki, panie profesorze, są na twoje usługi. Możesz z nich korzystać, ile ci się podoba. To przyrządy niezbędne Nautilusowi do żeglugi. Wskazują one dokładnie położenie moje i kierunek wśród oceanu.
To są zwyczajne narzędzia żeglarskie, ale tu są inne, odpowiadające zapewne szczególnym potrzebom Nautilusa. Ten kompas, to nie jest manometr?
Jest to rzeczywiście manometr. Gdy wprowadzę go w związek z wodą, której wskazuje ciśnienie zewnętrzne, pokazuje mi tym samym głębokość, w jakiej się znajduje mój statek.
A te sondy?
To sondy termometryczne, wskazujące temperaturę różnych warstw wody.
Ale tu są jeszcze inne narzędzia, których użytku nie pojmuję.
Tutaj, panie profesorze, muszę ci dać kilka objaśnień. jest czynnik potężny, posłuszny, szybki, łatwy do dyrygowania, który nadaje się do wszystkich użytków i który panuje na moim statku. On mnie oświeca i ogrzewa. On jest duszą moich przyrządów mechanicznych. Czynnikiem tym jest elektryczność.
Elektryczność!
Tak jest!
Jednakże pański statek porusza się z nadzwyczajną prędkością.
Panie profesorze, moja elektryczność nie jest elektrycznością pospolitą. Ale otóż i wszystko, co w tym przedmiocie powiedzieć mogę.
A to czółno. A więc macie i czółno.
A jakże? Służy nam do spaceru i do połowu. Nautilus składa się z dwóch pudeł. Jednego zewnętrznego, a drugiego wewnętrznego, co mu daje niesłychaną wytrzymałość. Tak więc, kiedy Nautilus płynie w takich warunkach, wynurza się z wody na 1/10. Mogę w razie potrzeby napełnić wodą zbiorniki i statek zanurzy się zupełnie w wodzie.
Ale w tym miejscu przeczuwam trudność.
Jaką, panie profesorze?
Kiedy się pan pogrążysz na 1000 metrów głębokości, ściany Nautilusa poddane są ciśnieniu 100 atmosfer. Jeśli więc wtedy chcesz opróżnić zbiorniki dla zmniejszenia wagi statku i podniesienia go, każesz pompom przezwyciężać to ciśnienie 100 atmosfer, które równa się 100 kilogramom na każdy centymetr kwadratowy. To wymaga siły.
Którą tylko elektryczność dać mi mogła.
Ach, brawo! Po trzykroć brawo, kapitanie. Nautilus to prawdziwie cudowny statek.
Jest to statek jedyny. Jeżeli to prawda, że inżynier więcej ufa statkowi niż jego budowniczy, a budowniczy więcej niż dowódca, zważ pan, z jaką ufnością oddaje się memu Nautilusowi ja, który jestem zarazem kapitanem, budowniczym i inżynierem.
Więc jesteś pan inżynierem?
Tak.
Ale jak pan mogłeś w tajemnicy zbudować cudownego Nautilusa?
Każda jego część, panie Aronax, przysłana mi była z innego punktu kuli ziemskiej, pod zmyślonym adresem, a każdy z tych dostawców otrzymywał plan podpisany innym nazwiskiem.
Ależ trzeba było te wszystkie części złożyć i dopasować.
Urządziłem własne warsztaty na bezludnej wysepce na pełnym morzu. Tamto moi robotnicy, a raczej moi dzielni towarzysze, przeze mnie wyuczeni i wykształceni, z moją pomocą zbudowali Nautilusa. Po skończonej operacji ogień zniszczył ślady naszego pobytu na tej wysepce, którą chętnie bym wysadził w powietrze, gdyby to było możliwe.
Tym sposobem wolno mi mniemać, że koszty wybudowania tego statku są niezmierne. Jest pan bogaty?
Bogaty nieskończenie, profesorze. I mógłbym bez uszczerbku zapłacić 12 miliardów długów ciążących na Francji.
Co zaś do spotkania z Abrahamem Lincolnem?
Panie profesorze, żal mi jednego z najlepszych statków, ale zaczepiono mnie. Musiałem się bronić. Ograniczyłem się zresztą do tego, by uczynić fregatę nieszkodliwą dla mnie. I sądzę, że z łatwością naprawi wszystkie swoje uszkodzenia w najbliższym porcie. Jeśli pan chcesz, oznaczymy dokładnie naszą pozycję i punkt wyjścia naszej podróży. Jesteśmy pod 137 stopniem i 15 minutą długości zachodniej. 137 stopni i 15 minut długości na wschód od południka paryskiego i 30 stopni 7 minut szerokości północnej. To jest prawie 300 mil od wybrzeży japońskich. Dziś więc, 8 listopada w południe, zaczyna się nasza podróż podwodna.
Niech Bóg ma nas w swej opiece.
Było to słuchowisko na podstawie powieści Juliusza Verna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wystąpili Aronax Piotr Srebrowski, kapitan Nemo Marcin Marzec, Conseil Piotr Kłódka, Ned Land Jacek Majok, kapitan Farago Krystian Wieczyński oraz załoga i papułasi Wojciech Stachura, Jakub Erlich. Muzyka i przestrzeń dźwiękowa Piotr Pawlak. Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk. Producentka Emilia Orzechowska. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Produkcja Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjaciel Teatru Miniatura GIFK.